Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry, ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor i dzień dobry wszystkim państwu. Mam nadzieję, że licznym.
Ja też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że czasy takie, że raczej wszyscy kulimy się do radia, do telewizji i do różnych urządzeń, które mamy w domu i dużo słuchamy, więc liczę, że rzesza naszych słuchaczy po prostu się będzie powiększać. A dzisiaj o manipulacji będziemy rozmawiać. Taki temat pani doktor wybrała.
No tak, bo mamy ale też na trzech książkach się
Na trzech się będziemy opierać.
Tak, bo musi być ciekawie.
Dobrze.
I w związku z tym mamy tutaj takie książki jak Gra w manipulację. To jest nasza podstawowa książka napisana przez Roberta Vincent-Joule i Jean-Léon Beauvoir. A ciekawa jest ta książka dlatego, że ona się powołuje na wiele badań polskich. I to jest przyjemne, bo taka francuska książka, a takie polskie badania. Więc to taki dodatkowy smaczek ma. Toksyczny partner, Susan Forward, i Wszyscy kłamią, Jarosława Świątka.
No dobrze, to nie jest miłe pocieszenie, że wszyscy kłamią, ale musimy się zmierzyć z tym, że tak jest i uznać, że ktoś to zbadał i wie, że tak jest na pewno, ale o kłamstwach kiedyś rozmawiałyśmy, więc wiem, że te kłamstwa mogą być różne. Może na początek pani doktor manipulacja. Wszyscy wiemy właściwie, co to jest, ale jakby tak zdefiniować w paru słowach, to już może być kłopot.
No to weźmy definicję ze słownika i okazuje się, że jest to celowe oddziaływanie na człowieka lub ludzi, mające na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. I wybrałam tak ze 180 synonimów, które są w słowniku, kilka, że synonimem manipulacji jest kłamstwo, machinacje, podjazdy, podstęp, prowokacja, pułapka, spisek, sprzysiężenie, tajne układy, zmowa, blef, dyplomatyczna choroba. Więc takie różne określenia dla manipulacji, bo musi ich bardzo być dużo, żeby wyczerpały w pełni to znaczenie tego słowa. No ale ponieważ tutaj pierwsze, które wybrałam, to kłamstwo, no więc chciałam parę słów, żebyśmy powiedziały o kłamstwie, które nam w życiu towarzyszy na co dzień.
No jakie są te kłamstwa? Kaliber średni, duży, mały?
No
można
właśnie
to tak podzielić?
Możemy powiedzieć, że są kłamstwa błahe i kłamstwa zabójcze. I kłamstwa błahe to właściwie są czasem pożądane. Jak się ta osoba pyta nas, a jak ci się podoba moja nowa fryzura? No to nie mówimy, uważam, że wyglądasz okropnie. Tak? Tylko mówimy, no dla ciebie pewnie jest to rzeczywiście dobra fryzura. Ja bym się tak nie obcięła, ale ja mam inny kształt twarzy na przykład, prawda? Więc tak troszkę owijamy w bawełnę.
Dyplomatycznie,
tak? No bo nie chcemy ludziom robić przykrości. Poza tym druga rzecz jest taka zasada, że jeżeli ktoś nas pyta, co ma zrobić, jeżeli już podjął decyzję i dokonał, no, powiedzmy zakupu czegoś, to my tego nie krytykujemy. Tylko przed decyzją. Wtedy możemy mówić szczerze.
Czy to znaczy, zabiera nas ktoś do sklepu meblowego, bo zamierza kupić sofę i to jest ogromna inwestycja i przyjaciółka mówi, wiesz co, no nie bardzo, do koloru ścian na przykład, albo do mebli, które posiadasz i wtedy możemy, tak?
Tak, bo to jest, i ta osoba podejmie decyzję, mając więcej danych, bo być może takie argumenty nie przyszły jej do głowy, ale jest przed decyzją. Jak już przywiozła tę sofę do domu, i postawiła pod ścianą, no to przyjść powiedzieć, aleś sobie kupiła wielką sofę, w ogóle nie pasuje do tego pokoju, za duża i tam coś tam. No to jest już bardzo przykre, bo trudno to odwołać, tak? Trudno to zmienić, odbieramy przykrość tej osobie z tego, co zrobiła. W końcu chodzi o jej życie, nie o nasze. No i my ciągle chcemy się prezentować ludziom jak najlepiej. I dlatego tutaj jest takie żartobliwe powiedzenie, że wszyscy kłamią, bo wszyscy staramy się pokazać od dobrej strony, a ukrywamy złe. Czyli niedawanie informacji traktujemy tutaj także jako kłamstwo. Według Jarosława Świątka w ciągu 10-minutowej rozmowy kłamiemy 3 razy, więc muszą państwo wziąć dużą poprawkę na to, co my tu mówimy.
Ja cały czas mam nadzieję, że pani doktor się opiera po prostu na tym, co napisali mądrzy ludzie w książkach i tutaj nie ma miejsca na nasze kłamstwo.
Ale też staramy się wypaść takie mądre, inteligentne.
No dobrze, czyli to są kłamstwa błahe, na to jest przyzwolenie, tak? One robią więcej pożytku niż szkody.
Są błahe, które nie robią wielkiej szkody. Są błahe, które są pomocne w naszych układach, żeby nam się jakoś dało współżyć ze sobą, prawda? No i są zabójcze kłamstwa, które no, zmiatają nam po prostu z nóg, które nas podważają, które tracimy szacunek do samego siebie, że mogliśmy być tak okłamywani. Potem tracimy zaufanie do tego, że myśmy tego nie rozpoznali wcześniej. To znaczy nie mamy jakichś dobrze funkcjonujących zmysłów, jesteśmy bezmyślni. jesteśmy sparaliżowani takimi kłamstwami.
Ale czy ludzie rodzą się z takimi predyspozycjami do kłamstwa, czy jakby wyrastają w takim środowisku, że właśnie te predyspozycje jakoś wybijają?
Oj, to bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że bardzo często jest tak, że ludzie się na przykład uczą, że to się opłaca. Na przykład wyrośli w rodzinie, w której się dużo kłamie. Dla nich to tak naturalne jak chleb powszedni. Są ludzie, którzy na przykład mają bardzo krytycznego rodzica. Wobec tego nie opłaca im się mówić prawdy, bo rodzic na pewno ich napadnie za wszystko, co mówią. I będzie podważać i krytykować to, co powiedzieli. Więc mówią nieprawdziwe rzeczy. Niech sobie na te przynęte się złapie i na tym się wyżywa, a ja zostaję nietknięty przez tego krytykanta.
Czyli kłamią, bo się boją po prostu.
Kłamią, tak? Bo się boją, kłamią, bo się chronią, albo kłamią, żeby coś załatwić. I tutaj jest to ta najtrudniejsza rzecz. Ale aczkolwiek też czasem kłamią, dlatego że mają, tak jak tu pani redaktor mówi, że się boją i są tacy niedowartościowani. Czy my się boimy, że jeżeli ktoś nas naprawdę dogłębnie pozna, to uzna, że nie warto z nami wchodzić w związki, że nie jesteśmy odpowiednio dobrymi partnerami. Więc nie wszystko mówimy o sobie. I dlatego bardzo ważne jest, że szczególnie kiedy nawiązujemy z kimś bliższą relację, czy to przyjacielską, czy może romantyczną, to żebyśmy mieli odwagę o pewne rzeczy pytać. To nie znaczy, że nie dostaniemy fałszywej informacji, bo też. Ale dowiemy się może rzeczy, które ta osoba chciałaby zataić, ale zapytana wprost odpowie.
Czy jest szansa, że dowiemy się czegoś, czego nie dowiedzielibyśmy się nie pytając, tak? Trzeba ryzykować.
Tak, dlatego że taki kłamca, który chce, żebyśmy my podjęli decyzję, na przykład zostaje z tobą, podejmuje decyzję na związek, bierzemy ślub, ale ta osoba nie chce, żebyśmy wiedzieli, jaka jest, bo pewnie byśmy się z tą osobą nie związali, więc nie daje nam prawa do podjęcia decyzji w oparciu o fakty, tylko chce zataić część tych faktów, żebyśmy podjęli decyzję zgodnie z wolą tej osoby, ale przeciwko sobie, bo ona sądzi, że dla nas to są rzeczy, które byłyby nie do zniesienia. No bo rzeczywiście, jeżeli by się okazało, że ta osoba, z którą mamy ochotę się związać, to na przykład już ma innego partnera albo jest w innym związku, ma dziecko w każdym mieście, jest biseksualna, cierpi na psychozę jakąś, stosuje przemoc fizyczną jako argument w dyskusji, też nie gardzi przemocą psychiczną, ma duże kłopoty finansowe, zaległości w jakichś kredytach i wyrok w zawieszeniu, no to pewnie, że my byśmy dobrze się zastanowili, czy chcemy z tą osobą się związać. No ale nikt nie ma aż takiego obciążenia. Natomiast przy prawdziwej miłości chętnie pomożemy komuś w trudnościach i to nie są najczęściej rzeczy, z powodu których byśmy się wycofali z dobrego, udanego związku na wszystkich innych polach. Tym niemniej dana osoba nie daje nam takich różnych ważnych informacji, bo chce mieć kontrolę nad tym, co wie ten drugi czy ta druga. Ukrywa, kim jest i czy ci nie zagraża. Także w ten sposób dana osoba musi podjąć decyzję, nie znając faktów. Także to też jest kłamstwo. Niemówienie jest kłamstwem. No i to jest oczywiście szeroki zakres tego, bo tak samo nieinformowanie ludzi o prawdziwych wydarzeniach, na przykład przez media, to nie jest tak, że mówią tylko o jednej stronie medalu, ale jak nie mówią o drugiej, to też jest kłamstwo. Prawda? Dlatego, że to jest podawanie tylko połowy informacji.
No właśnie. No. I teraz taka osoba, która spotyka się z kłamcą, na przykład partnerka przed ślubem, czy partner, po prostu jest w sytuacji, tak, wmanipulowana, jest w sytuacji często bez wyjścia, tak? Bo na przykład zaciągnięty kredyt, bo pojawia się dziecko na świecie, tam się okazuje, że jest dziecko z jakiegoś poprzedniego związku, no i tak się sytuacja komplikuje i nakręca.
Tak, dlatego dobrze jest jednak o pewne rzeczy pytać i oczywiście, sorry, że to mówię, ale jednak też sprawdzać. Mhm. Jeżeli ktoś nam mówi, że jest lekarzem i ciągle wychodzi z domu, pójdźmy czasem do niego do pracy. Może tym lekarzem nie jest. No, będziemy trafiać w niedużym procencie, bo 1 do 3, ale także na osoby, które są bardzo niebezpieczne w związku ze względu na swoją kłamliwość, być może ciężki charakter i stąd on się bierze, które nas będą wprowadzać w błąd co do swojej sytuacji i finansowej, i statusu społecznego. I no, więc dlatego warto jednak jest szczerość. Na koniec jest opłacalna pod warunkiem, że po obu na stronach jest, więc czasem dobrze, znaczy w naturalnych warunkach, jak są dwie osoby szczere, to my nie musimy niczego sprawdzać, bo my po prostu wiemy o tej osobie dużo szczegółów takich, że wiemy, że jak mówi, że jest lekarzem, to jest lekarzem. A są takie osoby, które jakoś tak jest, ale tak nie bardzo widać w życiu codzienny wpływ tego zawodu na życie i wtedy możemy sprawdzić, bo może na przykład nie jest lekarzem, tylko chodzi do zupełnie innej pracy.
Czym się różni kłamstwo od manipulacji?
Kłamstwo jest elementem manipulacji. Dlatego, że kłamstwo jest w zasadzie w komunikacji między nami. Manipulacje możemy też wywierać różnego rodzaju naciski. Na przykład właściwie każdy może manipulować. Tak, media manipulują, głównie szafują informacją negatywną, bo wiadomo, że człowiek do negatywnej się przyczepi jak rzep do psiego ogona i nie odpuści.
Bad news, good news, pani doktor.
Tak jest. I w związku z tym one mają większy przychód, ich mocodawcy też mają większy przychód, czy załatwiają swoje jakieś sprawy w ten sposób. Politycy manipulują najpierw, żeby zdobyć władzę, a potem przy niej się utrzymać, mówią nam, co chcemy usłyszeć, a robią, co chcą. Producenci manipulują informacją, nazywają to reklamą, aby więcej sprzedać, wyprzedzić konkurencję i wcisnąć nam, teraz szczególnie, bo dawniej to po prostu było parę rzeczy do wyboru, kupcie moje, a nie innych. A teraz już potrafią wytworzyć potrzebę i żebyśmy wydali pieniądze, chociaż tak naprawdę tego w ogóle nie potrzebujemy. Dorośli właśnie między innymi próbują zachować partnera czy partnerkę, utrzymać pracę albo w niej awansować, ukryć własne kompleksy i też pokazują niezupełnie prawdziwą swoją twarz. Młodzież stara się zrobić wrażenie na rówieśnikach i co ludzie sobie opowiadają nawzajem, żeby zaimponować, to się w głowie nie mieści. No, często dzieci wymuszają coś na rodzicach. No nie jest to świadoma i manipulacja, tylko no ja chcę cukierka, to mi dajcie cukierka, czy loda, czy coś tam. A jeżeli rodzice temu ulegają, to pokazują, że to jest dobry sposób.
I dziecko się uczy w ten sposób manipulacji.
Dziecko uczy się
jak będę
sposób,
tupać
tak.
nogą i krzyczeć przez 10 minut, to tego cukierka dostanę.
No jak mam 5 lat, to tak robię. Ale też, jeżeli nie umiemy z dzieckiem rozmawiać, wyjaśnić, czasem konsekwentnie powiedzieć nie i już. I ono się nauczy, że są sytuacje, kiedy mówi się nie, no to będzie tylko wrzeszeć i tupać coraz dłużej, prawda? Ale teraz możemy by się zastanowić nad tym, kto jest podatny na manipulacje, bo są ludzie bardziej, mniej podatni.
I z czego to wynika, ta podatność nasza? To też jest jakaś taka cecha indywidualna, czy środowisko, w którym dorastaliśmy, może powodować, że bardziej będziemy...
Na pewno na nasz charakter wpływa to środowisko, w którym byliśmy wychowani, a szczególnie każda przesada. Są tutaj takie trzy cechy, jak nadmierna obowiązkowość, lęk i poczucie winy. Nazwijmy to wielką trójką i to są cechy, które jeżeli mamy w sobie w dużym nasileniu, powodują u nas silną podatność na szantaż i manipulację. Jeżeli jesteśmy nadmiernie obowiązkowi, no to będziemy mieli poczucie, że jeżeli organizujemy spotkanie w ogródku, to nie może padać deszcz. Jak zacznie padać deszcz, to my będziemy nieszczęśliwi, że to przez nas pada deszcz, tak? Bo my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bierzemy na siebie nadmierne obowiązki i to jest świetne pole dla kogoś, żeby powiedzieć, no jak, ty jesteś nieobowiązkowa. Nie zrobiłaś tego, czy tamtego, czy nie zrobiłeś, tak? Także można nas ukłuć w to miejsce, w którym nam tak strasznie zależy, żebyśmy byli obowiązkowi. Albo lęk, porzuci mnie, zostawi, nie dam sobie rady, mam w sobie wysoki poziom lęku. Więc troszkę postraszyć i już ktoś gra tak, jak my, znaczy tańczy tak, jak my mu zagramy. Poczucie winy również. Panicznie się boimy. Byliśmy pewnie obwiniani ciągle w dzieciństwie. Panicznie boimy się poczucia winy, więc tylko nas troszeczkę obwinić, i już robimy to, czego ktoś sobie życzy. Ale także oprócz tych trzech, nadmierna obowiązkowość, lęk i poczucie winy, mamy w sobie też inne cechy, które ku temu sprzyjają. Altruizm, taki bezkrytyczny. Często wykorzystywany przez fałszywe organizacje charytatywne, przez fałszywych dobroczyńców. I to jest bardzo przykre, dlatego że to są te piękne cechy w człowieku, że chcemy komuś pomóc, wzrusza nas czyjeś nieszczęście. No i ktoś to produkuje takie, że tak powiem, nieszczęścia po to, żeby zdobyć pieniądze, prawda? No, pewna impulsywność, która w nas jest. Zobaczmy, że w każdym sklepie leżą sobie łakocie przy kasie. Może ktoś złapie batonik czy innego chrupelka.
Musimy natychmiast dostać, kupić i zjeść.
No tak, szczególnie, że zaraz będziemy płacić, a mamy cały kosz niepotrzebnych towarów. I to jest duży stres, więc musimy się pocieszyć. Naiwność emocjonalna czy intelektualna. Wtedy my nie mamy własnej oceny i bardzo ulegamy informacji z zewnątrz. Jeżeli nam ktoś powie, że coś jest dobre, jeżeli widzimy jakieś nagłówki czy lękotwórcze wiadomości, to nie mamy odwagi pomyśleć samodzielnie, czy naprawdę tak jest. Niska pewność siebie, ciągłe poleganie na innych. No samotność, taka desperacja w poszukiwaniu przyjaciela, bliskiej duszy może zaburzać zdrowy osąd. Nie tylko, że możemy się związać z kimś, kto naprawdę do nas nie pasuje, z jakimś tyranem czy psychopatą, ale możemy też ulegać takim rzeczom. Ktoś przyszedł na wnuczka metodą, z nas wyciąga pieniądze. Więc po prostu jesteśmy samotni, chcemy kogoś mieć bliskiego i dużo damy za to, żeby tego kogoś bliskiego koło siebie mieć. No także pewne zmęczenie.
Jesteśmy naprawdę mocno zmęczeni, to ulegamy dla świętego spokoju. Już tak zrobię, co chcesz, ale daj mi spokój.
Daj
tak?
mi święty spokój,
daj mi
po
święty
prostu.
Spokój, tak.
Osoby, które mają skłonność do uprzedzeń. Nimi też się fajnie manipuluje, bo można w nich wzbudzać nowe uprzedzenia. Albo właśnie ich za bardzo zachęcać, by w coś uwierzyli, że coś jest naprawdę świetne, bo im wystarczą emocjonalne argumenty, nie potrzeba racjonalnych. No i można jakby wywołać w nich pewne uczucia, na przykład rzucając na kogoś jakieś oskarżenia o członków rodziny, o wygląd, ośmieszyć kogoś. Ośmieszenie niesłychanie mocno działa. Ludzie panicznie boją się uśmieszenia, więc w ten sposób możemy też manipulować naszymi postawami, używając takich właśnie metod.
Pani doktor, niewiele czasu nam zostało, a temat szeroki jak rzeka, widzę, więc może byśmy spróbowały jakieś podsumowanie albo wybrane techniki manipulacji psychologicznej, żebyśmy wiedzieli, czy ktoś nami manipuluje. Taką mam propozycję.
Wybrane techniki manipulacji psychologicznej zajmują u mnie prawie 2 strony drobnego druku. Nie
co
wiem, czy możemy tak szybko.
Pani doktor, w takim razie? Czy przekładamy to na następne spotkanie, czy tylko po prostu zajawimy krótko?
Ja myślę, że może zajawimy krótko. Więc pierwsze to jest kłamstwo. Wykazanie go bywa trudne, a jak już je wykażemy, to zwykle jest za późno. Bagatelizowanie. To jest bardzo silna taka manipulacja drugą osobą. Moje na przykład fatalne zachowanie tłumaczę tym, że była pełnia księżyca, wiesz. A to jakiś taki żart był tylko z mojej strony. Albo w tym może być też taki pewien atak. Och, to w ogóle nic nie jest wielkiego. Ty jesteś przewrażliwiony, czy ty jesteś przewrażliwiona, nie ma o czym mówić. Przesadzasz, histeryzujesz. A generalnie bagatelizowanie najczęściej dotyczy niewierności, finansów, uzależnienia, przeszłości. Z kolei rola ofiary. Wchodzę w rolę ofiary, nabroiłam, ale potem jestem taka biedna, wzbudzam litość, ty mi współczuj, że ja to zrobiłam, coś brzydkiego i żałuj mnie, że tak się tutaj mi noga poślizgnęła. No to nie jest to takie proste, żeby to zrobić. Dalej mamy obwinianie innych. Chcą nas skłócić, koledzy mnie namówili do tego, co zrobiłam, czy zrobiłem. Możemy grać na współczuciu, rozpaczać, błagać, mówić, że się zabije i po prostu zatruć życie tej drugiej osoby błaganiem o wybaczenie, podczas kiedy trzeba by wziąć odpowiedzialność za to i zacząć zachowywać się dorośle. Przyznawanie się do winy. Powiedziałam, przepraszam, nie dość? Zaprzeczanie, tak, ale... Kto ja odbiło ci? Nie wiem, o co tu chodzi. To wszystko jest nieprawda. Co oni gadają? To jest takie naprawdę zaprzeczanie faktom i udawanie niewinności jest taką formą komunikacji i manipulacji, z którą niewiele można zrobić. Pani poza odejść.
Pani doktor, zegar jest dla nas bezlitosny.
No,
także naprawdę niestety musimy dzisiaj już się zatrzymać albo wymienimy szybciutko te pozostałe punkty i je rozwiniemy.
Jeszcze, dobra, służenie wyższej idei, unikanie, uwodzenie, wzbudzanie i zrzucanie winy i wzbudzanie wstydu. No i na koniec gniew, atak, zastraszanie.
W takim razie dzisiaj stawiamy kropkę, wracamy z tematem kłamstwa i manipulacji za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Doktor Elżbieta Zubrzycka, Iwona Dębska, mówimy do usłyszenia i zapraszamy w piątek o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.